Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Można ich spotkać m.in. w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach, schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu, wielu innych. To wolontariusze, ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc. Niedawno obchodziliśmy ich dzień o wolontariuszach i z wolontariuszami, którzy pomagają zwierzętom. Porozmawiamy dziś w Ekosferze. Zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Anna Jaroszewicz, prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, wolontariuszka, a także kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt.
Witam.
Dzień dobry. Renata Sawczuk, koordynator wolontariatu w schronisku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Robert Andraka, wolontariusz i prezes Stowarzyszenia Happy Dog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Happy Dog, psi uśmiech, którego dzisiaj nie ma, ale generalnie jest... Łączy jedna rzecz. Schronisko. Dokładnie wolontariat. No właśnie, jak to się wszystko zaczęło?
No zaczęło się to w taki sposób, że pan dyrektor departamentu zaprosił, gospodarki komunalnej zaprosił nas do rozmów. Te rozmowy trwały blisko 2 lata. O ten wolontariat...
Głośno o tym było, tak?
Tak, głośno o tym było. Ten wolontariat też starał się TOS 7 lat wcześniej. Happy Dog 5 lat wcześniej się starał. Walczyliśmy o ten wolontariat oddzielnie. Później połączyliśmy siły i okazało się, że damy radę. Powstał regulamin wolontariatu przy współpracy departamentu, przy współpracy prawników miejskich, gdzie była ekspertyza. Wypracowaliśmy regulamin tegoż wolontariatu i 3 lata temu, 23 grudnia, zaraz będziemy mieli 3 lata wolontariatu, 3 lata temu podpisaliśmy porozumienie.
To bardzo taki silny wolontariat, stąd między innymi dzisiaj jesteście gośćmi w Ekosferze. Ilu macie wolontariuszy?
Na ten moment ponad 70 osób.
Oj, mamy 86 wolontariuszy 86. W tej chwili.
To bardzo dużo, prawda? Mieliśmy chyba to bardzo silny...
Nowy nabór mieliśmy, więc wielu nas zasiliło, ale jak będzie, to jeszcze zobaczymy, czy wytrwają.
Na razie z tego, co słyszałam, to już raczej naborów nie będzie, bo jest taka ilość.
Oni teraz myślimy, że po prostu, jeżeli zwolni się miejsce, czyli z przyczyn jakichś tam losowych czy życiowych, ktoś od nas odejdzie, to wtedy będziemy robić nabór na tyle miejsc, ile nam się zwolni.
To dobrze czy źle? Cieszycie się? Czy to problem jest dla schroniska?
Dla schroniska to nie jest problem. My się cieszymy, że mamy tylu wolontariuszy, bo bez nich naprawdę życie tych psów w schronisku byłoby dużo, dużo smutniejsze. Problem jest, ale nie dla nas, tylko dla tych osób, które chciałyby być wolontariuszami, a po prostu w tym momencie nie ma takiej możliwości.
No poza tym, jak przychodzą nowe osoby, to wprowadzają coś nowego od siebie, nowe pomysły, które nam się przydają w promowaniu naszych piesków.
86 osób to naprawdę spora liczba. Oczywiście one wszystkie nie przebywają naraz w schronisku, bo by się pewnie nie pomieściły.
No nie, przychodzimy w różnych godzinach, w zależności od czasu, jakim dysponujemy. Większość przychodzi raczej po południu, ponieważ no, większość uczy się, pracuje. No ja i jeszcze parę osób, które już nie pracujemy, jestem na emeryturze, mogę sobie pozwolić, żeby przyjść w dzień.
Czy są problemy z psami? W sensie takim, że więcej jest wolontariuszy i wolontariusz musi czekać na psa na przykład?
No ja mam nadzieję, że wreszcie takie problemy się pojawią.
To znaczy w tej chwili mogę powiedzieć, że to wolontariusze czekają na psa, ale we wrześniu była sytuacja wręcz odwrotna. Mieliśmy bardzo mało wolontariuszy, a psów po wakacjach troszkę nam zaczęło przebywać i w czasie wakacji. W tej chwili jest sytuacja bardzo komfortowa według mnie.
Czy schronisko potrzebuje powiększenia?
Przydałoby się, dlatego że po pierwsze, no, bardzo byśmy chcieli poprawić warunki psom, żeby im się lepiej żyło, to jest ważne, ale również ważni są ludzie. Zarówno pracownicy, ale też wolontariusze, bo na ten moment najgorsze warunki w schronisku niestety mają wolontariusze. Jest tych osób sporo. Pomieszczenie szatni jest bardzo nieduże. No mam nadzieję, że uda się coś zrobić z tym, żeby jakieś lepsze warunki dla osób, które bezpłatnie w końcu pracują dla nas, pomagają zwierzętom, żeby stworzyć im lepsze warunki bytowe w schronisku.
Ale nie narzekamy.
No ale warto doceniać pracę wolontariuszy i nawet takim gestem właśnie jak stworzenie im dobrych warunków do pracy, pokazywać to, że po prostu są potrzebni, że warto ich wspierać, bo oni nam oddają dużą część swojego życia.
No właśnie, kto to jest wolontariusz?
Każdy.
Dziwne pytanie.
No ja mam takie zdanie na ten temat, że wolontariusz to jest taka osoba, która chce w danym miejscu z pasji pomagać.
Nie oczekując nic w zamian, ja dopowiem, bo moje zdanie jest takie, że wolontariusz jest to osoba, która pomaga z potrzeby pomagania, która z tej pracy swojej nieodpłatnej czerpie satysfakcję, zadowolenie i nie oczekuje w zamian właściwie niczego oprócz satysfakcji, zadowolenia.
Ale to też jest osoba, która się poświęca. Bo to jest bardzo ciężka praca być wolontariuszem, która musi też spodziewać się, że będą targały nami różne emocje, czasami te pozytywne i negatywne. I trzeba temu wszystkiemu jakoś sprostać.
Kiedyś tego wolontariacie nie było głośno, jeszcze przed 2003 rokiem. Wolontariusz to się kojarzył z taką małą dziewczynką, która na przykład w schronisku pogłaszcze pieska, czy pobędzie z pieskiem przez jakiś czas. To uregulowała w 2003 roku ustawa i te zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie właśnie. Wy temu jakby podlegacie, prawda?
Tak. Oczywiście.
Ta ustawa też określa, kto może być wolontariuszem. W tej ustawie jest zapisane, że osoba od 13 roku życia może być wolontariuszem, bo wtedy może zawrzeć za zgodą rodziców umowę cywilnoprawną z danym podmiotem i świadczyć te usługi wolontaryjne. Natomiast u nas, w naszym wolontariacie jest tak, że ze względu na specyfikę pracy z żywymi zwierzętami i na niebezpieczeństwo dla tych osób, podjęliśmy wspólnie decyzję o tym, że wolontariusze schroniska mogą przychodzić od 16 roku życia.
Młodszych nie macie. Ja wiem, że kiedyś w schronisku były dzieci.
Tak, i te dzieci zajmowały się na terenie schroniska, na przykład czesaniem pieska, zabawą z pieskiem. Teraz wolontariaty takie schroniskowe to są właściwie wysoko wyspecjalizowane machiny, bo jakby świadomość też potrzeb psów jest większa i my wiemy, jaką rolę przede wszystkim musi wolontariusz pełnić w schronisku. On musi przygotować psa do adopcji. Wolontariat to nie jest po to, żeby przyjść pogłaskać pieska, tylko to jest naprawdę ciężka, odpowiedzialna praca. Dlatego też muszą być to osoby w pewnym określonym wieku na tyle odpowiedzialne, na tyle świadome swojej decyzji podjętej, tak, o pracy na rzecz zwierząt. Ale również musimy pamiętać, że to są psy bezdomne. Często o nieznanej przeszłości, często o nieprzewidywalnych zachowaniach. Nie możemy po prostu narażać dzieci na niebezpieczeństwo.
To kto czesze pieski teraz?
Wolontariusze.
I mamy też współpracę z groomerami.
Ja znalazłam gdzieś w internecie coś takiego, jak karta etyczna wolontariusza. Nie wszyscy wolontariusze, bo z różnymi wolontariuszami rozmawiałam i wielu wolontariuszy nie wie, co to jest takiego karta etyczna. Ona oczywiście jest, to jest taki nieformalny kodeks gdzieś stworzony. Natomiast myślę, że wszyscy wolontariusze stosują się do tych zasad, które tutaj są.
Przynajmniej powinni się stosować.
U nas funkcjonuje regulamin i instrukcja koordynatora.
U was, czyli w schronisku?
W schroniskowym wolontariacie. Jasno określone warunki są dla osób, które wstępują do wolontariatu i które mają się dostosować do zaleceń koordynatora dotyczących poszczególnych działań na terenie schroniska.
Więc myślę, że ta karta etyczna trochę się łączy z tym regulaminem waszym. Natomiast jest tu parę takich ciekawych punktów. Chciałabym, żebyście to rozwinęli. Bo oczywiście tak, będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą. To jakby oczywiste. Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych. Będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane. No to też jakby oczywiste. Będę otwarty na nowe pomysły, sposoby działania. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy i innych rzeczy. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem. Będę osobą, na której można polegać. Trochę takie harcerskie zasady, w zasadzie, które powinny i wolontariuszy, i harcerzy, i dobrych ludzi generalnie powinny dotyczyć. Natomiast jest parę takich punktów, na przykład nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
Bo często nam się zdarza ludziom krytykować rzeczy, których nie rozumiemy, bo ktoś tam gdzieś na górze siedzi i decyduje o tym, co będziemy robić, w jaki sposób. I ktoś, kto ma problemy z zależnościami, z podległością jakąś, bo tu nie mówię o tym, że wolontariusz jest gorszy, ale ktoś zawsze w jakiejś machinie musi tym zarządzać.
Jasne, jest to koordynator.
Jest to koordynator wolontariatu i jego słowa, jakby jego decyzje nie są podejmowane w naszym wolontariacie samodzielnie, ponieważ jest grupa drużynowych, bo jesteśmy podzieleni na grupy. Są organizacje, które jakby mamy spotkanie, takie spotkanie mieliśmy wczoraj, jakie będziemy organizować imprezy, co będziemy robić, w jaki sposób mamy postępować, poruszać się w tym wolontariacie. Musi zawsze być ktoś, kto trzyma tą władzę, niestety, bo trzeba to tak nazwać, kto kieruje, kto wyznacza trendy, kto decyduje, ale też jesteśmy otwarci na nowe pomysły, na jakieś nowe rzeczy i to nie jest tak, że wolontariusz może robić sobie, co chce.
Zresztą to jest takie ludzkie u nas, tak, że krytykujemy wszystko i wszystkich dookoła.
A musimy, na wszystkim się znamy.
Na wszystkim się znamy, oczywiście. A musimy pamiętać, że tylko taka konstruktywna krytyka jest budująca. Więc tak długo, póki ja nie znam się na jakichś tam kwestiach, póki nie poznam dogłębnie tematu, póki nie rozumiem pewnych rzeczy, tak długo nie powinienem krytykować innych.
Poza tym są pewne działania, które podejmuje tylko i wyłącznie schronisko. I my jako wolontariusze w ogóle nie powinniśmy się do tych spraw mieszać. A co się czasami jednak zdarza, tak? Więc może, to chyba to o to właśnie chodzi w tym punkcie, tak mi się wydaje.
Kolejny taki punkt. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić. No właśnie, to tak czasem jest, że przychodzą ludzie, obiecują...
szczerze, na ostatni, jakbyśmy robili rozmowy kwalifikacyjne do wolontariatu, to rzeczywiście ludzie bardzo dużo mówią, ile to godzin będą mogli poświęcić.
Na czym
ile,
to się nie znają, tak?
Tak, a teraz się jednak okazuje, że te osoby nie wypełniają tych deklaracji, które nam składali podczas tych rozmów. No być może, ja mam jeszcze nadzieję, że się rozkręcą jeszcze, tak? Dopiero są początki, bo zaczęli od niedawna. No ale jakby to się nie pokrywa troszeczkę z tym, o czym mówili.
Przede wszystkim takie jakiekolwiek obietnice, jeżeli składamy, to właśnie składanie takich obietnic na wyrost prowadzi do rozczarowania. Czy to jakby też tego, który składa obietnicę, bo sam człowiek źle się czuje z tym, że nie dotrzymał obiecanej rzeczy, ale przede wszystkim ta druga strona w naszym przypadku to są psy. One naprawdę cierpią, jeżeli jakby nie dostaną od wolontariuszy tego, czegoś się spodziewają, co powinny dostać.
Na przykład spacer o określonej
Na przykład
porze.
Spacer o określonej liczbie spacerów, mówimy na przykład w ciągu tygodnia, tak?
Tak, no psy na nas czekają, powiem szczerze. One już nas wyczuwają z daleka. Jeżeli przychodzimy zawsze o tej samej porze, w tym samym dniu, to one już na nas czekają.
Czyli wolontariusz musi być bardzo odpowiedzialny.
Tak, systematyczny, obowiązkowy, jak najbardziej.
Można się oczywiście tego nauczyć, idąc na taki wolontariat też, prawda?
Wolontariat jest taką szkołą życia też, tak? W wielu przypadkach przygotowaniem na przykład właśnie do tego, żeby podjąć odpowiedzialną decyzję o na przykład kierunku studiów, o pracy, życiowych jakichś decyzji. No i przede wszystkim to jest taka szkoła też, w której można nauczyć się w naszym przypadku postępowania ze zwierzętami, pracy przy psach, ale inne wolontariaty uczą w innych kierunkach, tak, w innych dziedzinach. To jest takie przygotowanie do odpowiedzialności przede wszystkim.
Tutaj jeszcze w tej karcie etycznej jest taki punkt, że będę działać w zespole. To jakby takie oczywiste, ale może niekoniecznie, no bo tutaj akurat praca wolontariuszy to nie jest praca samodzielna, tak? Wy
musimy pracować zespołowo. Musimy być zespołem. Bez pracy zespołowej to wszystko nie miałoby sensu, no bo można sobie być outsiderem, jak się jest artystą, malarzem, tak? Ale nie wtedy, kiedy właśnie praca polega na działaniu takim grupowym.
Jeżeli przychodzisz do schroniska, to musisz się liczyć z tym, że wchodzisz w grupę wolontariuszy i to dużą grupę, 86 osób, to jest niemała grupa, że są tam już jakieś zasady i trzeba je po prostu przyjąć.
No nie ma tam miejsca na pewno dla indywidualistów, którzy chcą robić po swojemu. Ponieważ
jeżeli... Dla indywidualistów pewnie tak, tylko że nie tych, co,
dla tych, co robią po swojemu i tylko oni mają rację i tylko oni mają wiedzę, co psom jest potrzeba.
Poza tym my jesteśmy podzieleni na jeszcze mniejsze grupy, którymi rządzą jakby, no rządzą, kierują liderzy. I te grupy się wzajemnie jakby wspierają, tak? Bo są różne sytuacje, ktoś sobie nie radzi z psem, więc radzi się innych osób, które może są mądrzejsze, bo mają większe doświadczenie. Jeśli ktoś zachoruje, to też inny wolontariusz go zastępuje, więc tutaj nie ma możliwości indywidualnej pracy. To musi być jak najbardziej praca zespołowa.
Jednym z tych punktów tutaj w karcie tej etycznej jest będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach, czyli rozumiem, że oprócz tego wolontariatu, czyli spacerów i tych obowiązków, które leżą na wolontariusze, które ma wolontariusz, jest też, są też wasze spotkania takie organizacyjne, tak? Właśnie jesteście po.
Znaczy teraz akurat było spotkanie grupy liderów, ale też są spotkania dla całego wolontariatu, dla wszystkich osób, które aktualnie są wolontariuszami. Oczywiście nie każdy musi być na tym spotkaniu, ale raczej zachęcamy, żeby wszyscy byli.
Omawiamy po prostu jakieś ważne, istotne kwestie dla nas, dla dalszego rozwoju.
Zresztą bardzo dużo rzeczy organizujecie, prawda?
To bo to co się widzi w mediach, czy społecznościowych, czy w mediach ogólnotakich dostępnych, to jest efekt końcowy. Tak naprawdę, żeby ten efekt powstał, to musi być poprzedzony rozmowami, ustaleniami, spotkaniami, podziałem obowiązków. To jest masa pracy przed.
Zacery wszystkie.
Oczywiście, każdą taką imprezę,
organizację. Przedsięwzięcie logistyczne bardzo poważne.
Tak, dokładnie.
Ostatnio po psacerze takie panie, które uczestniczyły, podeszły do mnie. A czy nie można by było robić takich psacerów co miesiąc? Ja mówię, no tak, tylko to się po prostu nie da. No nie da się organizacyjnie tego zrobić, bo też i wolontariusze są potrzebni. A wiemy, że wolontariusz też ma swoją rodzinę, tak? Ma swoje obowiązki i nie jesteśmy w stanie robić tego.
Musimy im też pozwolić na życie rodzinne, na pracę, odetchnąć
od wolontariatu.
Gdyby przejrzeć nasz kalendarz roczny pracy wolontariatu, to niewiele jest weekendów wolnych, gdzie wolontariusze czegoś nie organizują albo czegoś nie robią.
Tak, bo psacer jest raz na jakiś czas, ale są inne rzeczy.
Jeszcze są akcje, tak.
Już mamy takie cykliczne akcje, na których się pojawiamy i one są kojarzone z wolontariatem.
Właśnie.
No, psie biegi chociażby.
Psie biegi.
Herbatka na czterech łapkach.
Śniadanie mistrzów,
dokładnie,
na którym bywamy.
Pora na psiego seniora, który robimy w styczniu.
Cały
zerwijmy
miesiąc.
Łańcuchy.
Zerwijmy łańcuchu, parada adopcyjniaków. Tych akcji już jest sporo i będą. W przyszłym roku już zostały zaplanowane.
Te wszystkie akcje, ale jeszcze coś nowego się pojawi, czy miejsce znajdziecie.
Czasami pojawiają się niespodziewane takie zaproszenia. Bardzo się z nich cieszymy i jeżeli tylko możemy, to korzystamy. No bo...
Każde z takich zaproszeń służy naszym psom też. Promocji naszego wolontariatu, ale też naszym psom, bo głównie chcemy pojawiać się na tych akcjach, gdzie nasze psy są mile widziane.
A jeśli chodzi o psacery, bo to nie jest tak, że kto sobie przyjdzie, ten dostanie psa. Już w tej chwili to takim zainteresowaniem się cieszą, że lista jest zamknięta już dwa dni przed terminem.
Oj,
tak?
15 minut po ogłoszeniu praktycznie.
Ustalamy konkretny dzień i godzinę, kiedy będą zapisy na Facebooku i dosłownie pół godziny i lista jest już wypełniona.
Bez listy był organizowany praktycznie chyba tylko pierwszy.
Tak, wtedy 170 osób
i już wiedzieliśmy po tej pierwszej akcji, że tak nie wolno po prostu. Musimy zrobić listę, bo brakuje psów, bo ludzie się niecierpliwią i po prostu było zbyt dużo chętnych i bardzo się cieszymy, że jest tak nadal.
Ale to świadczy o tym, że jest ogromna potrzeba czegoś takiego właśnie. Jak to rozwiązać, żeby te potrzeby zapewnić wszystkim?
Znaczy ja powiem
no bo niektórzy mogą być zawiedzeni, prawda?
No, są jeszcze schroniska w okolicznych miejscowościach.
A może
mieszkańcy Białegostoku pojechać, tak?
Ale myśmy jeździli do
Hajnówki.
Z taką właśnie pomocą przy organizacji i teraz te spacery tam są. Może nie na taką skalę jak u nas, ale ja wiem, że co tydzień ludzie przyjeżdżają spacerować psy. Nie będziemy tutaj zdradzać.
Spacerować psy,
nie,
ładnie,
nie będziemy zdradzać naszych kolejnych pomysłów.
Naszych planów na rok przyszły, ale właśnie rozmawialiśmy o tym, że bardzo byśmy chcieli, żeby wszystkie nasze okoliczne schroniska miały takich wspaniałych wolontariuszy, jak mamy my. Bardzo byśmy chcieli i mamy nadzieję, że zarazimy tym wolontariatem, tą potrzebą pomagania innych ludzi.
Zaraz do rozmowy wrócimy. Teraz piosenka, porozmawiamy sobie, kto może być wolontariuszem.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze o wolontariuszach, o wolontariacie rozmawiamy, a to dlatego, że niedawno obchodziliśmy święto wolontariuszy. Anna Jaroszewicz, prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, wolontariuszka, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Pewnie jeszcze mogłabym parę funkcji wymienić. Renata Sawczuk, koordynator wolontariatu w schronisku i Robert Andraka, wolontariusz i prezes Stowarzyszenia Happy Dog są dzisiaj gośćmi. No właśnie mówiliśmy, kim jest wolontariusz, o etyce wolontariusza. Kto może zostać wolontariuszem?
Pewno osoba zrównoważona psychicznie. Nie nadwrażliwa. Ponieważ jeżeli będzie nadwrażliwa, to się na pewno spali w tej pracy. Osoba, która ma pasję w sobie.
Nie nadwrażliwa, ale wrażliwa.
Wrażliwa, ale nie nadwrażliwa.
Na krzywdę, prawda?
Wrażliwa na krzywdę zwierząt, krzywdę ludzi, krzywdę dzieci. W jakikolwiek sposób ta wrażliwość będzie się objawiać, to tu nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby była wrażliwa, ale nie nadwrażliwa.
Żeby umiała sobie zdystansować pewne rzeczy, żeby umiała oddzielić swoje życie też prywatne, żeby...
A jak to poznać?
Nie przenikały się jakby te sfery zbyt ze sobą. Dlatego, że takie za duże zaangażowanie, zbyt wysoka wrażliwość bywa po prostu niszcząca dla człowieka.
I wtedy niszczy ta osoba innych ludzi dookoła siebie. To też jest jakby takie doświadczenie spojrzenia trochę z boku, ponieważ nadwrażliwość powoduje, że ta osoba chce robić więcej, lepiej. Robi wtedy najlepiej od wszystkich, najwięcej pomaga.
I najbardziej się przejmuje,
spala się, płacze nad każdym psem na przykład, bo pies odszedł. Niestety, taka jest kolej rzeczy, że psy nasze też domowe będą odchodzić. Ja akurat nie miałem takiego odejścia, ale Ania myślę, że parę miała w swoim życiu. Więc jeżeli pies odchodzi, to trzeba dać mu w cywilizowany sposób odejść, w odpowiednim czasie. Nie można go przetrzymywać na siłę, ponieważ nam jest go żal, ponieważ jesteśmy z nim związani. Bo to jest działanie egoistyczne, bo pies wtedy cierpi, go boli. I tak samo jest w wolontariacie schroniska. Jeżeli przychodzą ludzie, którzy widzą psa i przy każdej klatce, przy każdym boksie stoją i płaczą, to w tym momencie już ja wiem, że z takiego wolontariusza niestety nic nie będzie.
No tak, bo czasem trzeba po prostu zająć się pracą, czasem trzeba umieć kogoś powiadomić, w jakiś sposób być może pomóc psu, jeżeli coś się z nim dzieje i jest szansa na uratowanie, a taka osoba nadwrażliwa z tą swoją nadwrażliwością, naduczuciowością nie będzie w stanie tego zrobić.
Oczywiście, że tak, bo tutaj trzeba racjonalnie zdać sobie z tego sprawę.
Mówicie, no bo tak się wydaje, że tak tylko wrażliwcy mogą być wolontariuszami.
Racjonalnie trzeba zdać sobie z tego sprawę, że przychodząc do schroniska, ja pomagam temu psu, darowując mu spacer, darowując mu swój czas. Ja pomagam temu psu. Ja mam go przygotować do tego, żeby ten pies był socjalny, żeby ten pies mógł znaleźć nowy dom, żeby w tym domu nie sprawiał kłopotów, bo się zdarza, że pies zachowuje się inaczej, na przykład w schronisku, przy wolontariuszu, nawet przez chwilę, kiedy ten wolontariusz zabiera go do domu, idzie z nim po schodach, jedzie windą, jedzie samochodem, a inaczej będzie się zachowywał w nowym domu. Może się tam nie odnaleźć i trzeba psu dać czas, trzeba tłumaczyć ludziom, w jaki sposób mają tego psa przysposobić, żeby on był psem socjalnym.
Wolontariusz do schroniska nie powinien iść po to, żeby płakać nad losem biednego pieska, tylko idąc do schroniska musi się nastawić na to, że on tam idzie po to, żeby budować nowy świat temu psu, żeby budować jego życie, żeby tworzyć z nim relacje, a nie po to, żeby się nad nim użalać.
Czyli to musi być osoba nawet, powiedziałabym, silna psychicznie.
No, na pewno. Wskazane jak najbardziej.
Dystans trzeba mieć też do zwierząt?
Zasady ograniczonego zaufania.
Ale na pewno tak.
Jakie należy mieć wykształcenie, czy w ogóle na przykład doświadczenie z tych wolontariuszy, których wy przyjmujecie, czy liczy się doświadczenie, czy liczy się wykształcenie, czy na takie rzeczy?
Ja powiem tak, my cieszymy się, jeżeli wolontariusz ma już jakieś doświadczenie w pracy ze zwierzętami. Cieszymy się z tego. Natomiast nie jest to warunek bezwzględny, bo po to są starsi stażem wolontariusze, koledzy, koleżanki, żeby po prostu nauczyć tych, którzy nie mają doświadczenia pewnych rzeczy. Na pewno nie ma żadnego związku wykształcenie, czy to jest wykształcenie na poziomie średnim, czy wyższym, czy gimnazjalnym, czy ktoś jest weterynarzem, czy ktoś jest panią w sklepie
polonistką,
na kasie,
na
czy panią nauczycielką. Dla psa to nie ma różnicy, nie ma znaczenia, dlatego dla nas również jest to nieistotne po prostu.
Czy podpisujemy jakieś porozumienie, jeżeli już dostaniemy się na taki wolontariat? Jak to technicznie wygląda?
No podpisujemy umowę. Najpierw jest szkolenie BHP, rozmowy kwalifikacyjne, szkolenie BHP. Podpisujemy umowę z panią kierownik schroniska cywilno-prawną na świadczenie usług wolontaryjnych w schronisku.
Najpierw 3-miesięczny okres próbny.
Ale tak, dokładnie.
Czyli jest 3 miesiące okresu próbnego.
Wtedy właśnie obserwujemy taką osobę dyskretnie, tak? Jak ona się zachowuje, jak ona opiekuje się psami, tak, jak podchodzi do swoich zadań wolontariusza i jak wyrabia godziny, bo dla nas bardzo ważne jest też wyrobienie odpowiedniej ilości godzin. To mamy zapisane w regulaminie.
I po tych 3 miesiącach?
Jeżeli rzeczywiście spełnił wszystkie warunki, tak, nadaje się na wolontariusza, podpisuje umowę już na czas nieokreślony z panią kierownik schroniska.
Dużo jest takich osób, które na przykład nie spełniają tych 3 miesięcy.
Jest to mniejsza część osób, na szczęście, z tych, które przychodzą, ale
jakie to
zdarza
są
się.
Powody najczęściej?
Są osoby, które w ogóle rezygnują już po miesiącu.
Same rezygnują,
bo widzą, że to jednak nie jest to, że one inaczej sobie wyobrażały wolontariat, że nie mogą sobie pogodzić na przykład pracy zawodowej czy szkoły z wolontariatem albo jakichś zajęć dodatkowych, bo to też mamy dosyć dużo osób, studentów ze szkół też średnich. Ale też są osoby, które no, po prostu uważają się za dobrych wolontariuszy, tak? Ale mimo wszystko jakby no, nie spełniają pewnych wymogów. Chociażby
no bo na przykład
ja mówię tych godzinowych. My też mamy pewien wymóg przychodzenia przynajmniej 2 razy w tygodniu do psa. I to w dniach nienastępujących po
no
sobie.
No właśnie, jak wygląda to
o
w schronisku?
Informujemy wszystkich na rozmowach kwalifikacyjnych. Nam nie potrzeba weekendowców tak zwanych. My potrzebujemy ludzi, którzy przychodzą też w tygodniu. Bo pieski, no tak mi się wydaje, są chyba zazdrosne. Szczególnie w tych boksach, gdzie jest więcej psów. Jak jeden wychodzi częściej, a inne nie, to robią się zazdrosne troszeczkę.
No, czyli taki wolontariusz, który się dostanie do was, no na razie nie robicie naboru, bo macie dużo wolontariuszy. Ale gdyby ktoś tam myślał, czy miejsce by się zwolniło, to jakie będzie miał obowiązki? Tak według waszego regulaminu? 2 razy w tygodniu?
Co najmniej.
Minimum, tak? Takie minimum. No i wyrobienie w miesiącu 13,5 godzin. Czyli przez 3 miesiące minimum 40 godzin trzeba wyrobić. To jest naprawdę niewiele. To nie jest aż wielkie takie poświęcenie. Są osoby, które miesięcznie wyrabiają 60 i 80 godzin, tak? Sama do takich osób się zaliczam. No ale ja mam troszkę więcej czasu. To trzeba już może podkreślić.
Co taki wolontariusz musi robić i co należy do jego obowiązków?
Przede wszystkim, musi robić wszystko, żeby pies poszedł do adopcji. Czyli to jest najważniejsza rzecz, promocja tego psa. Bo same spacery to jest za mało. My musimy psa promować, a więc uczestniczyć w tych wszystkich akcjach, jakie organizujemy, albo przynajmniej w części tych akcji. Również powinniśmy prowadzić wydarzenia na różnych portalach społecznościowych, tak? Czyli no szukać tych potencjalnych domów. Ja sama jak zaczynałam pracę wolontariusza, gdy dowiedziałam się, że ja muszę być na Facebooku, muszę mieć tam założone konto, że ja muszę jakieś wydarzenia publiczne robić, ja byłam przerażona, bo ja tego nigdy nie robiłam. Ale jakoś
się było
dałam
nauczyć,
radę, tak? Popytałam te młodsze koleżanki, jak to się robi i jakoś poszło, tak? Także, że to jest główny nasz cel. Promocja psa, znalezienie mu domu. Ale również pielęgnacja psa.
Pielęgnacja i socjalizacja tego psa.
Tak.
Czyli całkowite przygotowanie psa do adopcji. No i oszukanie wśród swoich znajomych, bo często jest tak, że ktoś z naszych znajomych szuka psa albo zastanawia się nad psem, trzeba tutaj mieć nastawione ucho, radary, czy ktoś z naszych znajomych nie potrzebuje, bo to niekoniecznie musi być pies pod moją opieką. Może akurat mój kolega czy koleżanka z wolontariatu ma takiego psa, którego akurat moi znajomi szukają i wtedy jedziemy, sprawdzamy ten dom z psem, jak się ten pies w tym domu czuje, czy tym ludziom ten pies odpowiada i wtedy może być szczęśliwa adopcja.
Słuchacze czasem pytają nas, jak to jest. Zresztą ja też wchodzę czasem na stronę wolontariatu i widzę, ile psów jest wyadoptowanych, ale w schronisku ciągle jest praktycznie ta sama liczba psów.
To jest zagadka, bo dla mnie ja po prostu nie pojmuję, bo jak się jedzie przez Białystok, to nie widać stad.
Tak, nie widać. To psów, tak jak kiedyś było widać, teraz nie.
Tak. Mhm. Więc tych psów bezdomnych na ulicach tak nie widzimy. Natomiast no, ciągle faktycznie przyjmujemy nowe psy do schroniska.
Bo przecież tyle jest adopcji w ciągu miesiąca. Naprawdę, to widać każdego pieska opisujecie.
Ja tu mam na ten temat swoją teorię. Że po prostu ludzie boją się na wsi u siebie wyrzucić psa, bo ktoś może zobaczyć, albo ktoś tam z sąsiadów doniesie gdzieś tam, bo wiadomo, zdjęcie pojawi się, ktoś zobaczy, że ten pies był u mnie. Więc przywożę do miasta, najlepiej oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, bo nikt mi nie zarzuci, powiem, że pies mi uciekł i tyle. Nikt mi nie zarzuci, że ja przywiozłem i wyrzuciłem tego psa. Pies może dorosły przewędrować 30 kilometrów w przeciągu jednej doby, więc uciekł w Sokółce, przybiegł do Białegostoku. Jaki problem, tak? I to jest tego typu kwestia, ponieważ tak naprawdę, jak Ania powiedziała, ja nie widzę bezdomnych psów w naszym mieście wałęsających się.
W schronisku są ciągle nowe psy.
W schronisku są ciągle nowe psy. Nigdy, i to nie są szczeniaki, to są psy 8, 9, 10-letnie, 14-letnie.
14 lat pies gdzieś żył, był czyjś, tak? To jest, dla mnie to jest niepojęte.
Często psy chore, prawda? Też tak, ludzie często pozbywają się kłopotu.
W ten sposób się pozbywają kłopotu. Ja w ogóle mam nadzieję, że kiedyś, bo na przykład często też spotykam się z takim żalem u ludzi, że my nie przyjmujemy psów, kiedy ktoś do nas dzwoni i mówi, że ma problem, bo sobie nie radzi, albo że tam ciocia czy tam tata jest już osobą starszą. Nie przyjmujemy, bo tych, które są na ulicach, jest tak dużo, że my po prostu nie mamy jak nawet pomóc. Ale chciałabym, żeby przyszły takie czasy, że schronisko będzie takim miejscem, gdzie naprawdę będzie człowiek w dużej potrzebie przychodził i otrzymywał pomoc dla siebie i dla swojego psa. No w tym momencie jest to niestety niemożliwe z uwagi na to, że po prostu ciągle tych bezdomnych, porzuconych psów jest jednak dużo.
A schronisko ciągle za małe, od lat zresztą.
A schronisko od lat za małe.
No bo jakby nie można zarzucić, że nic nie robicie, bo tyle, ile jest psów adoptowanych, przecież to wszystko widać na waszej stronie.
Rocznie przyjmujemy do schroniska około 600 psów, więc to jest bardzo duża liczba.
A miesięcznie adoptowanych? Czy z jakiejś
Różne są miesiące, ale to jest tak, że mamy miesiące, że tych adopcji, bo nie zapominajmy, że część psów się faktycznie zagubiło i właściciele zabierają swoje psy do domu. Takich na przykład adoptowanych psów to mamy w skali miesiąca powiedzmy od 13 do 20 kilku. Z tym, że drugie 20 parę psów to są psy, które zostały odebrane przez właścicieli i zazwyczaj jest to tak, że 40-50 psów miesięcznie wchodzi do naszego schroniska i tyle samo wychodzi z niego. Dlatego ta liczba cały czas się utrzymuje na stałym poziomie.
Powiedzmy teraz, wróćmy jeszcze do wolontariatu. Powiedzmy o prawach i obowiązkach wolontariusza. Może o tych prawach. Co przysługuje wolontariuszowi?
Szkolenie BHP na pewno. Mhm.
I to wy płacicie?
To schronisko płaci. Schronisko płaci za szkolenie. No i oczywiście wszystkie obowiązki pielęgnacyjne psa, tak? To, o czym już wspomnieliśmy, socjalizacja i pielęgnacja, spacery, ogłaszanie na portalach społecznościowych, robienie ogłoszeń. Czasem niektórzy robią ogłoszenia płatne na różnych portalach, więc jakby dotyczy to całości przygotowania psa do adopcji. Łącznie z czynnym uczestnictwem w promowaniu tego psa.
A w naszym schronisku wolontariusze oprócz szkolenia to oczywiście mają nieograniczony dostęp do łazienki i umywalki. Mają swój pokój do przebierania. Udostępniamy im jak najbardziej czajnik. Mogą sobie tam zrobić herbatkę, kawkę, się zagrzać. Udostępniamy też smycze i obroże. To jest sprzęt zakupiony specjalnie dla potrzeb wolontariatu. Szelki, smaczki, które tam...
Także nic w zasadzie wolontariusz swojego nie musi przynosić ani jedzenia dla psów.
Kamizelki dostajemy.
Kamizelki, które z logiem, prawda? Więc tak naprawdę nasz wolontariat dostaje od schroniska wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby prawidłowo, że tak powiem, pełnić swoją ważną funkcję.
Też jako organizacje mamy w tym czynny udział. W jakichś akcjach pozyskujemy fundusze po to, żeby na przykład kupić smycze dla wolontariatu schroniska, bo wiemy, jak to jest ważne i potrzebne.
Pytają słuchacze, czy na przykład praktyki studenckie można wliczyć w wolontariat? Ja wiem, że wy też mieliście czasem pytania takie, że dzwonią studenci i pytają, czy mogą odbyć praktyki studenckie w ramach wolontariatu w schronisku, że punkty jakieś, czy coś takiego. Czy,
ja się z tym nie spotkałam, to może pani kierownik odbierała
są takie jakieś telefony? Ja nie mam dzieci w wieku szkolnym, ale wiem, że są jakieś takie właśnie do nas też pytania, bo podobno w szkoły punktują uczniów, którzy że gdzieś tam, tak. Natomiast...
No u nas chyba nie zdarzyły się takie osoby.
U nas były takie, były takie telefony, faktycznie, ale jakby no my wszystkich wolontariuszy traktujemy na takich samych zasadach, więc poinformowaliśmy o tym, jakie są warunki, żeby zostać u nas wolontariuszem i osoby, które były, że tak powiem, zainteresowane wolontariatem tylko po to, żeby dostać punkty w szkole czy na uczelni, rezygnowały.
Macie tylu wolontariuszy, którzy nie chcą nic praktycznie i chętnych jeszcze, oprócz tych 86, to jeszcze chętnych, że no i tak na razie zamknęliście wolontariat.
Znaczy spodziewaliśmy się, że będzie tych wolontariuszy setka, ale już z 80 kilkoma jest to duża liczba osób. Tym bardziej, że jak każdy wolontariusz weźmie 3 psy pod opiekę, to mamy zapewnioną opiekę dla wszystkich psów i jeszcze będzie ich brakować, bo jest około 200 psów w schronisku. Więc to jest nasza radość i satysfakcja po trzech latach funkcjonowania wolontariatu. Ja mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co się nam udało zrobić. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie podpisanie porozumienia z panem prezydentem, gdyby pan prezydent na to nie wyraził zgody. Także tutaj trzeba oddać temu sprawiedliwość.
Podkreślmy jeszcze raz, że wolontariusz to nie pracownik. Są pracownicy schroniska. Tak. To są osoby, które mają swoje zadanie. Ilu jest pracowników schroniska?
W schronisku jest 11 opiekunów zwierząt.
To są pracownicy.
To są pracownicy, którzy pracują całodobowo, bo na 3 zmiany pracujemy.
No tak, bo psy są przecież całodobowe.
Nie mogą pozostać bez opieki w schronisku psy. To są osoby, które sprzątają, karmią, wyjeżdżają na wyjazdy interwencyjne, odławiają, asystują weterynarzowi przy badaniu na przykład, tak, zajmują się porządkiem na terenie schroniska, remontami bieżącymi.
Czyli mają swoje zadania i te zadania nie są powielane przez wolontariuszy.
Wolontariusz nie zastępuje pracownika i pracownik nie zastępuje wolontariusza. Oni się uzupełniają, czyli te rzeczy, na które z braku czasu i krótkości doby pracownik już nie ma czasu w pracy, to te zadania właśnie przejmuje wolontariusz.
Oczywiście my możemy sprzątać boksy, ale nie mamy takiego obowiązku. Ale możemy to robić, tak? No, jeżeli, taki obowiązek ma.
Nikt wam, znaczy nie ma zakazu.
Nikt nam nie zabroni słomy z bud wyjąć i włożyć nowej. Nikt nam tego nie zabroni.
Nikt nie zabroni misek umyć. Jeżeli wolontariusz
wymienić
ma...
Wyczesać psa.
Dolać wodę, bo teraz woda zamarza.
Nie, wyczesać psa to jest jakby wygląd...
Wyczesać obowiązek. To już jest obowiązek.
Obowiązek wolontariusza, tak. To już jest obowiązek.
To powiedzmy jeszcze na koniec dla tych, którzy nas słuchają, którzy zastanawiają się nad wolontariatem, niekoniecznie w schronisku, ale no, wiele, różne rodzaje są tego wolontariatu, prawda? O zaletach takiego wolontariatu.
Satysfakcja, ogromna satysfakcja.
Co to właśnie daje?
Z tego, że robi się coś dobrego. Bo ja zawsze przekornie mówię, że, bo właściwie większość mojego życia to są różne społeczne działania i wolontariat. Ja zawsze mówię, że robię to z pobudek czysto egoistycznych, bo ja tak bardzo lubię pomagać. Jest mi tak z tym przyjemnie, że każdemu polecam.
Ale myślę, że każdy człowiek ma taką chyba potrzebę pomagania. I to właśnie można jakby zrealizować tą swoją potrzebę. A poza tym chyba przynajmniej tak z mego punktu widzenia, wolontariat wyzwala we mnie bardzo duże pokłady energii, które ja później mogę spożytkować w swoim nawet domu rodzinnym, tak, wcześniej w pracy zawodowej. Wolontariat też daje, myślę, to, że nawiązujemy jakieś nowe znajomości, mm-hmm. jakieś nowe relacje międzyludzkie.
Przyjaźnie.
Bo też mamy taką potrzebę, tak, ludzką, żeby być w jakiejś grupie, przynależeć. Daje nam możliwość też rozwijania swoich zainteresowań. Na przykład mamy ludzi, którzy zajmują się fotografowaniem naszych psów i oni to z każdym miesiącem robią coraz lepiej. Oni się w tym realizują, tak? Są osoby, które robią wydarzenia, robią opisy naszym psom. Czyli można naprawdę w tym wolontariacie znaleźć coś dla siebie, bo to jest nie tylko opieka nad psami, ale to jest wszystko, co się składa na promocję psów.
Robert jeszcze nie mówił, czym dla ciebie jest wolontariat.
Powiem tak, dla mnie to jest ogromna satysfakcja, ale też czuję ogromny obowiązek. Bo nie zawsze mi się chce iść do schroniska, wziąć psa, wyprowadzić go na spacer.
No, jest mróz, jest zimno,
pada deszcz.
A pies wredny, ma zły humor.
No, ale wstaję, idę i później, kiedy wracam zziębnięty, że tak powiem, zmęczony, wracam, mam taką wewnętrzną satysfakcję, że zrobiłem jednak coś dobrego. Zamiast przeleżeć te kilka godzin w łóżku, na przykład poszedłem i dałem radość temu psu, bo jak widzę ten merdający ogon i ten pychol ucieszony, to po prostu jestem pod wrażeniem.
A gdybyście mieli powiedzieć o wadach wolontariatu?
Ja nie widzę żadnych wad.
Znaczy, co można byłoby... No, akurat nasze są wzorcowe, zwłaszcza w schronisku.
No, zawsze można coś nowego, tak?
No właśnie, wprowadzić. Z czym ktoś, kto myśli o wolontariacie, bo może się takim, zdarzyć, co będzie problemem.
Na pewno takim bardzo problematycznym może być to, że często wszelkie działania wolontaryjne, czy też społeczne, mogą skutkować tym, że tracimy na przykład jakąś część swojego życia rodzinnego. Ja na przykład był taki czas, kiedy słyszałam od mojej rodzonej córeczki, która jest wolontariuszką w schronisku, że psy są dla mnie ważniejsze niż ona. I to boli. I to faktycznie boli, bo nie jest tak. Jednak rodzina, bliscy mogą to tak odczuwać i odbierać.
I tu musimy bardzo uważać.
Musi być zdrowy rozsądek zachowany po prostu. Równowaga między życiem prywatnym, życiem towarzyskim, a pracą z psami. Bo to trzeba tak nazwać. Jest to praca z psami. To jest bezcenna praca, bo za tą pracę nie dostajemy wynagrodzenia. Bo zarówno ani Happy Dog nie ma ludzi zatrudnionych u siebie, wszyscy pracują wolontaryjnie, ani TOS prawdopodobnie, bo nie wiem,
ma ani jednego pracownika, nie miał i nie ma i nie będzie miał, bo nas nie stać.
Więc tutaj jakby ta sytuacja jest jasna i wyjaśniona. Po prostu ta praca jest bezcenna, dlatego nie ma jak za nią zapłacić. Tym bardziej, że żywe zwierzęta są tego przykładem i największą radością dla danej osoby, kiedy ten pies idzie do domu i widzę wolontariuszy, którzy wyadoptowują swojego psa i stoją ze łzami w oczach i ta łezka im ucieka i widzę, że jest to jedna łza to jest radości, a druga smutku, że nie będzie już z tym psem mógł iść razem, nie? Na spacer.
Jeszcze ma się kontakt z rodziną, która adoptowała, stały kontakt, to już jest naprawdę największa radość dla wolontariusza śledzić, jak się ten pies tam w tym domu odnajduje.
Często się tak zdarza, że idąc gdzieś tam sobie przez Śródmieście, powiedzmy Lipową, widzę psa, który podchodzi do mnie i wiem, że go znam. Nie kojarzę wszystkich psów, bo jak Ania nadmieniła, jest 600 psów. Mówię, a ten pies to jest chyba ze schroniska. Tak, a w schronisku to on tak i tak się nazywał. A, no wiem, kojarzę. Już tylko, że on był mniejszy, powiedzmy, był wzięty jako szczeniak i od razu jest pełna radość, ale pies też poznaje tego człowieka.
Nas pamiętają te psy, tak. To niezaprzeczalne jest. Ja też bardzo wiele psów spotykam.
O psach ze schroniskach na pewno jeszcze nieraz porozmawiamy. Na koniec powiemy, że no, dzięki pracy wolontariuszy życie staje się łatwiejsze i oby tych wolontariuszy było jak najwięcej. Gośćmi w Ekosferze była Anna Jaroszewicz, prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, wolontariuszka, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt, Renata Sawczuk, koordynator wolontariatu w schronisku i Robert Andraka, wolontariusz i prezes Happy Dog Stowarzyszenia. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień już zapraszam.